przed paroma minutami dotknęłyśmy kolejnej ważnej i myślę, że takiej powoli zamykającej tę naszą dyskusję kwestii, wychodząc od dyskusji na temat systemu oceniania, który no, tutaj już nie będziemy bardzo roztrząsać tego tematu, bo to jest myślę, że materiał na kolejną dwugodzinną dyskusję na temat tego, czy da się w ogóle oceniać uczniów, pracę uczniów i co robić, żeby ten system nie był, system oceny nie był krzywdzący, no bo trzeba sobie uświadomić to, że mamy bardzo rygorystyczny, restrykcyjny system oceniania wiedzy, punktowania ocenami od 1 do 5, w sytuacji, kiedy tym systemem ocenia się bardzo ogromną mieszankę uczniów, którzy mają raz, że inne predyspozycje do nauki, inny sposób uczenia się. Bardzo często jest tak, że nauczyciel przedstawia jedną, jedyną formę przyswajania wiedzy, a na przykład uczeń potrzebuje innej, bo może w ten sposób ciężko mu się zapamiętuje, może potrzebuje czegoś innego, żeby ktoś mu pokazał, wytłumaczył, jak tę wiedzę przyswajać w bardziej efektywny sposób, żeby to było z korzyścią dla niego, przede wszystkim dla ucznia. Czy to jest jedna kwestia? Druga kwestia, no właśnie, wsparcie rodziców, o którym pani cały czas powtarza, że dziecko, które nie będzie miało wsparcia ze strony rodziców, które nie będzie miało zapewnionego bezpieczeństwa i nie będzie miało poczucia tego, że pomimo tego, jakie ma oceny, ono dalej jest wartościowe i dalej jest kochane, to też bardzo dużo wpływa na psychikę młodego człowieka, która w tym momencie się kształtuje i jest bardzo krucha, bardzo delikatna i bardzo podatna na skrzywdzenia ze strony nas dorosłych. To jest, myślę, że też ważna kwestia, którą trzeba poruszyć. A kolejna, bardzo istotna, na której chciałabym się teraz skupić, to to, że jednak nie każdy uczeń, wydaje mi się, że ma jednakowy start. I chciałabym, żeby podzieliła się pani teraz swoim doświadczeniem pracy jako nauczyciel w szkole podstawowej w Szczekarkowie, czyli bardzo małej miejscowości, w której możliwości nie są tak duże, tak jak pani mówiła. To nie jest duże miasto, nie jest duży ośrodek, gdzie dzieci poza szkołą mają możliwość rozwijać swoje talenty w przeróżnych ośrodkach kulturalnych, w innych ośrodkach edukacyjnych, placówkach, które nie są instytucjonalne. Do tego dochodzi, no właśnie, mamy jakby w tym momencie erę, czasy, w których jesteśmy coraz bardziej globalni i taka szkoła w Szczekarkowie może brać udział w projektach międzynarodowych i może być stawiana na równi ze szkołami z drugiego końca świata, z drugiego ośrodka, z dużego ośrodka, ale jeszcze kilkanaście lat temu tak nie było. Jakie dysproporcje pani widzi w uczniach z dużych ośrodków, a uczniach z takich właśnie szkół i co robić, żeby te dzieci na starcie nie czuły się gorsze?
Tak, pracuję w bardzo małej szkole, szkole podstawowej w Szczekarkowie. Jest to szkoła wiejska. Na szczęście uczniowie mają niedaleko do Lubartowa. To jest szkoła pod Lubartowem. Ale są takie szkoły, gdzie uczniowie nie mają możliwości w ogóle korzystania z dodatkowych zajęć, z ośrodków kulturalnych i wtedy cała siła pozostaje i moc sprawcza pozostaje w tym wszystkim, co się dzieje w szkole. Czy wyrównywać szanse? Myślę, że to jest odwieczny problem, z którym się borykamy. Borykają się małe wiejskie szkoły i niektórzy powiedzą, że albo w małej wiejskiej szkole to jest świetna atmosfera, są małe klasy. Proszę Państwa, tak, ale to tak jak ze wszystkim, zawsze są plusy i minusy. Szkoła podstawowa w Szczekarkowie ma łączone nauczanie. Są lekcje, gdzie w czasie matematyki, polskiego, angielskiego, mówimy o przedmiotach na przykład egzaminacyjnych, wszystkie pozostałe tak samo, jest połowa lekcji prowadzonych w systemie łączonym. Jak my tu możemy mówić o wyrównywaniu szans? Ja mam lekcję języka angielskiego, gdzie mam klasę szóstą i klasę siódmą w jednej sali lekcyjnej, mam 45 minut. Ja muszę zrealizować materiał z klasą szóstą, materiał z klasą siódmą I jeszcze, żeby to wszystko przynosiło efekty, bo ci uczniowie przystępują do normalnego egzaminu. Oczywiście atmosfera jest świetna, uczniów nie ma dużo, ale to są problemy, z którymi ci uczniowie się też borykają na co dzień. I uczniowie, i rodzice, i nauczyciele. Jak zwykle ekonomia bierze górę. Ale przynajmniej trwamy. W jaki sposób mimo wszystko starać się wyrównywać te szanse? Proszę Państwa, tutaj naprawdę bardzo duże pole do popisu dają projekty, o których już wspominałam i które mają bardzo wiele zalet. Dzięki tym projektom uczniowie mogą uczestniczyć w super ekstra fantastycznych spotkaniach, odkrywać świat, poszukiwać motywacji. Jeżeli rówieśnik z innego kraju, czy to będzie Turcja, czy to będą Włosi, jeżeli młody człowiek wysłucha rówieśników, spotka się z nimi, odkryje ich pasję, będzie też chciał im czymś zainspirować. Będzie chciał też czymś się wykazać. I to już są takie bardzo ważne momenty. Była taka sytuacja w kwietniu. Napisała do mnie nauczycielka z Wietnamu. Powiem o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważny przykład dla mnie. Napisała do mnie nauczycielka pani Ksuksu z Wietnamu, że bardzo chciałaby, żeby moi uczniowie ze Szczekarkowa spotkali się z nią na lekcji o zmianach klimatycznych. A później na drugiej lekcji na temat jedzenia. Od razu byłam na tak, bo wiem, ile dobrego takie spotkania wnoszą. Wszystko było przygotowane. Uczniowie zmiany klimatyczne, mieliśmy przygotować prezentację, powiedzieć o naszej Polsce, o zmianach, jakie obserwujemy. I nagle takie zderzenie z realiami moich uczniów, którzy przygotowywali tę lekcję. Ale proszę panią, jakie my mamy zmiany klimatyczne? No przecież uczyliście się. Lekcja geografii. No tak, ale to wie pani, to takie, no właśnie, uczyliśmy się takich teorii, rzeczy, co to są zmiany klimatyczne, a nawet na lekcjach nie ma często czasu zastanowić się i rozejrzeć dookoła, żeby zrozumieć te zjawiska, które nas otaczają. I my wtedy zaczęliśmy poszukiwać. Uczniowie zaczęli praktycznie odkrywać to, co gdzieś tam się przewijało teoretycznie. Nagle okazało się, że oni zobaczyli, że mamy do czynienia z dużym problemem, że zmiany klimatyczne to nie jest tylko dział w podręczniku, ale że to jest problem, który nas otacza, który nas dotyczy, że to jest problem naszej planety. Przygotowaliśmy prezentację i nagle spotkanie z uczniami z Wietnamu, którzy zaczęli przedstawiać, prezentować filmik, informacje o zmianach klimatycznych, z jakimi oni się borykają, powodzie, pokazali to, co ich dotknęło. I powiem, proszę Państwa, to są bardzo ważne rzeczy, z których możemy korzystać. To nie są żadne nakłady finansowe, ale młodym ludziom ze szkoły podstawowej ze Szczekarkowa dało to bardzo wiele do myślenia. Bardzo to przeżywaliśmy, jak ci ludzie mówią o tych problemach, które ich dotykają, jak się chcą dzielić. I nagle takie spotkania, takie lekcje, to są takie prawdziwe lekcje, pozwalają nam rozejrzeć się dookoła i zmierzyć z tym problemem, z którym borykamy się na co dzień. A jeżeli my nie zaczniemy uświadamiać i mówić o tak ważnych rzeczach z naszymi uczniami, to później będzie już za późno, bo te ważne umiejętności, postawy, relacje, powtarzam się, ale to są bardzo ważne dla mnie rzeczy, buduje się, proszę Państwa, od najmłodszych lat. Jeżeli ktoś nie nauczy się mówić dzień dobry od samego początku, to później dla niego będzie trudno, on nie będzie rozumiał, co ten nauczyciel, dlaczego ten nauczyciel krzyczy, że on nie mówi dzień dobry. Ale takie rzeczy mogą się zadziać i zadzieją się. Ja może jestem niepoprawną optymistką, ale ja bardzo mocno chcę w to wierzyć, proszę Państwa, że jest tak dużo super ekstra fantastycznych edukatorów, którzy mają siłę, żeby nadać naszej edukacji tą pozytywną moc sprawczą, żebyśmy zaczęli dostrzegać tych superbohaterów w tych naszych uczniach. Żeby w naszych szkołach to uczeń był przede wszystkim, żebyśmy organizowali im te przestrzenie do rozwoju, do budowania relacji, rozwoju kompetencji, odszukiwania ich supermocy, bo każdy uczeń, nawet ten, na którego ciągle krzyczymy, który nie chce się uczyć, który ciągle nam zgłasza nieprzygotowanie, on też, proszę Państwa, będzie miał swoją supermoc. Ale jeżeli my nie pomożemy mu jej odkryć, on nie będzie tego świadom. I on będzie opuszczał szkołę podstawową jako ten, który nigdy nie odrabiał pracy domowej, który zawsze był nieprzygotowany, jako ten, który nie ma nic pozytywnego, a nie ma takich uczniów. Każdy uczeń ma w sobie supermoc. I to szkoła powinna na celu mieć wsparcie w odkrywaniu przede wszystkim tych supermocy. Jeżeli my będziemy dostrzegać w uczniach te supermoce, to będzie ich motywowało do tego, żeby być jeszcze większym superbohaterem. I o wiele łatwiej będzie im angażowało się w ten bardzo trudny proces nauczania uczenia się.
Może tak być, że w tym momencie naszej rozmowy słucha jakiś nauczyciel, który czuje przynaglenie do tego, żeby spróbować, ale nie wie jak. Jak zacząć korzystać z tych narzędzi, o których Pani dzisiaj wspominała? Od czego zacząć właśnie taką zmianę w stronę takich niekonwencjonalnych w dalszym ciągu platform nauczania, jak nawiązywać kontakty z innymi nauczycielami, z innymi szkołami, z drugiego końca świata? Jakieś może takie szybkie kompendium wiedzy dla nauczycieli?
Bardzo mocno serdecznie polecam stronę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program e-twinning. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę e-twinning i pojawi się strona. Strona jest prowadzona przez Warszawę w języku polskim. Tam jest cała sieć ambasadorów i trenerów, którzy nieodpłatnie, program e-twinning jest całkowicie bezpłatnym programem dla szkół w Polsce i wszystkie rzeczy, które się dzieją, warsztaty, webinary, szkolenia, seminaria, wszelkie projekty, do których możemy dołączać, dzieją się nieodpłatnie i jest sieć ambasadorów i trenerów w każdym województwie, którzy czekają na każdego nauczyciela, który chce zacząć, który potrzebuje wsparcia, który potrzebuje takiego pchnięcia na tą szeroką wodę tak fantastycznych rzeczy, bo proszę Państwa, w tej całej edukacji ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. A wszystko, co robimy i podejmujemy, musimy pamiętać, że uczeń jest najważniejszy. Ponadto proponuję, czy to na Facebooku jest strona Super Belfrów, jest strona internetowa, gdzie ta grupa takich pozytywnych edukatorów, którym chce się coś chcieć, zachęca do współpracy, do zaangażowania się w różne projekty, w różne działania i jest otwarta na każdego nauczyciela, który chce się zaangażować, który chce od czegoś zacząć. Nikogo nie zostawiamy bez wsparcia i odpowiedzi. Zapraszam bardzo mocno, serdecznie.
Ja też dołączam się do tego zaproszenia. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa była inspirująca zarówno dla nauczycieli, jak i dla każdego słuchacza, kto z młodym człowiekiem u progu dojrzałości miał bądź ma styczność. I mam nadzieję, że Ta dzisiejsza rozmowa pozwoli z większym optymizmem wejść w ten nowy rok szkolny, który dla wielu jednak w dalszym ciągu zaczyna się pod znakiem obaw o to, jak on będzie wyglądał, bo w dalszym ciągu mierzymy się z bardzo trudną i wymagającą materią, jaką jest pandemia koronawirusa, niepewne czasy i odnajdywanie się w tej wirtualnej rzeczywistości. A o tym wszystkim rozmawiałam dzisiaj z Edytą Borowicz-Czuchrytą, nauczycielką języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie, a także nauczycielką w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, za dzisiejsze spotkanie i jeszcze, korzystając z okazji, na koniec tego naszego spotkania chciałabym sobie, wszystkim nauczycielom, rodzicom uczniów, a przede wszystkim samym uczniom życzyć super ekstra fantastycznego roku szkolnego, u progu którego stoimy i pamiętajmy, że nieważne jaki on będzie, czy on będzie stacjonarny, czy będzie kolejnym naszym wyzwaniem zdalnym, pamiętajmy o jednej rzeczy. W edukacji najważniejszy jest uczeń i musimy zawsze znaleźć balans. Balans niech będzie tym magicznym słowem i wyzwaniem dla nas między budowaniem relacji, między rozwijaniem kompetencji, poszukiwaniem naszych supermocy, a przyswajaniem wiedzy i wiadomości. Pamiętajmy, balans. W tym wszystkim musi być balans. Wszystkiego dobrego.
I z tym słowem zostawiamy Państwa i życzymy dobrej nocy. Iwona Kosior, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.